Witamy w kolejnym odcinku serwisu informacyjnego Poker Strategy. Dziś wrócił do nas już opalony Morris, w związku z czym przygotowaliśmy dla Was newsy o
Helutku, który zdobył pakiet na WPT Paryż,
polskiej lidze Poker Strategy na William Hill,
o tym jak EGBA zaskarżyła naszą ustawę hazardową do Komisji Europejskiej,
a na koniec powiemy, jak można zdobyć wyższy status na Poker Strategy, nie rozgrywając ani jednego rozdania.
Zapraszam.
Piątego sierpnia na platformie Party Poker odbył się specjalny freeroll dla użytkowników Poker Strategy. Na jego zwycięzcę czekał pakiet turniejowy na main event WPT w Paryżu o wartości 15 tysięcy dolarów.
W turnieju tym wziął udział m.in. gracz polskiej sekcji Poker Strategy, Hellutek. Spełnił on wszystkie wymogi organizacyjne. Zarejestrował się do freerolla i w czwartkowy wieczór zasiadł przed komputerem, aby walczyć o pakiet, który bez wątpienia jest spełnieniem marzeń niejednego pokerzysty. W turnieju wystartowało około 1500 użytkowników PokerStrategy.com.
Polak zajął w tym turnieju trzecie miejsce, inkasując 680 dolarów i był o krok od wygrania pakietu turniejowego. Zwycięzco przypadło jednak pokerzyście z rosyjskiej społeczności, którym był NB Komunist. Hellutek zapomniał już o zmaganiach w sierpniowym turnieju, kiedy doszła do niego niesamowita wiadomość.
Otóż zwycięzca turnieju nie otrzymał wizy na wyjazd do Paryża, w związku z czym nagroda przeszła na gracza z drugiej pozycji. Ten jednak okazał się również mieszkańcem Rosji i nie był w stanie załatwić sobie wizy. Tym sposobem pakiet turniejowy o wartości 15 tysięcy dolarów trafił w ręce Polaka.
Mamy nadzieję, że Hellutek będzie miał równie duże szczęście w turnieju w Paryżu, co w sumie ze sporymi umiejętnościami, jakie posiada ten gracz, powinno przynieść świetny wynik. Powodzenia!
Polska Liga PokerStrategy.com to najnowsza oferta naszego serwisu skierowana wyłącznie do polskich graczy. W każdą sobotę do końca października rozgrywane będą turnieje na platformie William Hill.
Po 8 eventach gracze z największą liczbą punktów w ogólnej klasyfikacji otrzymają nagrody finansowe z dodatkowej puli nagród w wysokości 1000 dolarów. Poza tym w każdym turnieju wyznaczonych będzie dwóch pracowników PokerStrategy, za wyeliminowanie których będzie można otrzymać zestaw gadżetów od William Hill.
W pierwszym turnieju najlepszy okazał się Dementor, który dodatkowo zgarnął bounty za wyeliminowanie naszego admina Jakuba. Drugim szczęśliwcem, który otrzyma dodatkowe nagrody, został Bobosz, który z kolei pokonał ze swoimi asami króla Filipa.
Mimo że pierwszy turniej już za nami, to jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć do rywalizacji w polskiej lidze Poker Strategy. Wystarczy wziąć udział w kolejnych turniejach naszej ligi, do których wpisowe wynosi zaledwie 1 dolar.
Jak donosi dziennik Rzeczpospolita, European Gaming and Betting Association zaskarżyła polską ustawę hazardową do Komisji Europejskiej. Polskie przepisy nie spodobały się również Remote Gambling Association i obie organizacje złożyły wspólną skargę na słynną ustawę.
Zagraniczni bukmacherzy nie zamierzają rezygnować z działalności na polskim rynku i wyraźnie dają do zrozumienia, że kompletnie nie zgadzają się z przepisami zawartymi w znowelizowanej ustawie hazardowej, która weszła w życie z początkiem lipca bieżącego roku.
W skardze złożonej przez EGBA oraz RGA zwrócono szczególną uwagę na niezgodność polskich przepisów tymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o trudne do spełnienia wymogi licencyjne stawiane przed zagranicznymi operatorami, m.in. konieczność posiadania punktów naziemnych w przypadku chęci oferowania swoich usług w internecie i tym podobne.
Nowe przepisy wyraźnie faworyzują polskie podmioty, przez co zaburzona jest konkurencja na rynku, a na to raczej nie pozwoli Komisja Europejska. Takie działania są niezgodne z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pozostaje tylko mieć nadzieję na to, że Komisja Europejska nie poprzestanie na grożeniu palcem i zacznie wreszcie działać, zmuszając tym samym polski rząd do zmodyfikowania nieszczęsnej ustawy w taki sposób, aby była ona zgodna z prawem unijnym.
Więcej na temat tej skargi można przeczytać na oficjalnej stronie dziennika Rzeczpospolita.
Życzymy miłej lektury! Od 1 września użytkownicy Poker Strategy wreszcie mają możliwość zakupienia Strategy Points. W tym celu został przygotowany specjalny sklep, w którym za pośrednictwem Money Bookers możemy kupić swój wymarzony status od srebra aż do diamentu. Ta oferta skierowana jest przede wszystkim do
graczy, których konta na ulubionych poker roomach nie są podpięte do PokerStrategy.com,
graczy, którzy nie mają wystarczająco dużo czasu do zainwestowania, aby wspinać się na coraz wyższe poziomy,
oraz do graczy, którzy nie mogą zebrać wystarczającej liczby strategy points, aby tym samym odblokować dostęp do bardziej zaawansowanych materiałów dla limitów, na których grają.
Wszystkie szczegóły oraz ceny możecie znaleźć w nowej zakładce w menu Kup punkty.
Jednocześnie przypominamy, że zakupione punkty nie różnią się niczym od punktów ugranych. Otrzymujecie dostęp dokładnie do tych samych materiałów szkoleniowych.
Mamy nadzieję, że nowy sposób zdobywania statusów przypadnie Wam do gustu. Serwis informacyjny prowadzili dla Was Torek oraz
Boris.
Dziękujemy.
Witam Was wszystkich, z tej strony Ace Bestini. Nie zastanawiacie się pewnie, o czym Wam będę dzisiaj mówił, bo wszyscy jesteście pewni, macie 100% rację, będę Was zachęcał do grania w niszowe odmiany. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wszyscy kochają Hold'em? Dlatego, że połączając przypadki 30 kilku latków, którzy zjedli zęby na nocnym pięciu kartowcu, Hold'em to odmiana, którą każdy poznał jako pierwszą. A pierwszy raz zawsze się pamięta. Zakochując się w grze w pokera, automatycznie zakochujemy się w Hold'em. Ktoś, kogo syberyjski, długobrody wujek Misza zabrał na weekend w gronie hodowców psów husky, nie będzie przecież myślał o kupnie Yorka. Popyt nakręca podaż i popularność No Limit Hold'em, nie wchodząc w szczegóły początków tej odmiany, sprawia, że nie opłaca się tworzyć niszowych materiałów szkoleniowych oraz że non-hold'emowe turnieje na żywo zagrać możemy jedynie w Las Vegas. Nic dziwnego. Lepiej zorganizować grę przyciągającą nowych graczy i setki mistrzów zarzucających sieci na ławice, niż parać się kreacją eventów, w których weźmie udział sześcioosobowe kółko wzajemnej adoracji. Ale na pytanie, czy rzeczywiście odmiany bez kart wspólnych są nudne, niedochodowe i dobre jedynie na luźne odreagowanie po kilku grindowych bedbitach, odpowiedź wcale nie jest oczywista. Gracze niedzielni rzeczywiście nie powinni roztrząsać sensu gry w stady i goły, tak jak nie roztrząsają strategii, edukacji, zarządzania kapitałem, każde AX na ręce traktując jako monster. Ci jednak, którzy z pokerem spędzają trochę czasu, powinni wyzbyć się uprzedzeń i mitologii. Nauka 5 card stat czy ace to 5 draw w dzisiejszych czasach rzeczywiście nie ma sensu. Nikt w to nie gra i żaden poker nie gwarantuje pełnych stołów. Odmiany ultra retro przeznaczone są dziś chyba tylko dla sędziwych dziadków, amatorów kina lat 60. oraz fanatyków mojego pokroju. Jednak na tym nisza się nie kończy. Tym, którzy uważają, że poza Hold'em i Poker Nit Omaha nie można zarabiać, najlepszej odpowiedzi udzielił chyba Szuma, kosząc mistrzów świata w rezie. Właśnie rez oraz 7 card stat to odmiany, które mogą zaoferować pełne stoły każdego limitu, umożliwiając nawet tables lepszym. Trafik z pewnością nie równa się ruchom na arenie hold'emowego fixa, ale biorąc pod uwagę poziom przeciwników, z których do poziomu betów pół dolara dolar znaczna część to szukający przygód amatorzy i grający niemal na ślepo dawcy, warto choć trochę zagłębić się w rozdziały supersystemy i łatwo dostępny e-book Kena Warrena na przykład, by po byciu break-even przy fixed limit hold'em wreszcie zarabiać pieniądze. Argumentem no-limitowców i balansujących na linii pot limit Omaha jest to, że gry niszowe są nudne. Ale czy poker ma być ciekawy, czy profitowy? Znam kilku graczy, którzy nie lubią się nudzić przy stole i ich zasięg jest katastrofalny. Goście pokroju Sweetit nie zrzucam nigdy, jak mógłbym nie obejrzeć flopa i tym podobne. Widziałem kiedyś graczy No Limit, którzy grali Heads Up 5 Card Draw. Narzekali strasznie, że 80% rąk jest niegrywalne. Ale przecież wynika to z nieumiejętności gry. Inaczej przecież gramy z Under the Gun czy Full Ringu, inaczej jeden na jednego z przewagą statem. Taki pięciokartowiec to gra jak każda inna i poszerzenie zakresu również się obowiązuje, a wtedy wcale nie trzeba czekać na mocną parę na starcie. Jeśli zaś chodzi o agresję, Ten, kto nie próbował Duke to Seven Single Draw, nie zna znaczenia tego słowa. Zawsze powtarzam, że jeśli No Limit Hold'em to Cadillac wśród pokerowych odmian, to Deuce to Seven z jedną wymianą jest karcianym Maybachem. Muszę uczciwie przyznać niestety, że gra ta ma jednak dwa minusy. W sieci trafik jest żaden i niestety w porównaniu do gry na żywo Deuce to Seven online to lizanie loda przez szybę. Niebo a ziemia. Zachęcam do spróbowania królewskiego lowballa w gronie znajomych, a jestem pewien, że błyskawicznie włączycie tę odmianę w swój repertuar Dealer's Choice. Fixed Limit Deuce to Seven Triple Draw z pewnością nie należy do moich ulubionych odmian. Każdy wszechstronny gracz przyzna mi jednak rację, że gry z potrójnym dobieraniem są najtrudniejsze w zmasterowaniu i różnica między amatorem a profesjonalistą jest astronomiczna i niezacieralna. Ta sama zasada tyczy się wobec tego skocznotnego badania. Zaraz po Triple Draw'ach najtrudniej ograć mistrza w grach splitowych, high-low. Nad dzieloną omaszką nie będę się rozwodził, bo każdy z pewnością już jej posmakował. Moim konikiem i ulubioną gwiazdą horsa jest stud high-low. Mimo że ruch jest o wiele mniejszy niż w stawie high czy rezie, odmiana ta może także być kopalnią pieniędzy. Wystarczy pograć 1-2 tygodnie, by zauważyć, jak dobrze mają się regularnie gracze. Bo główna prawda mojej drodzy brzmi następująco. W odmianach split i triple draw najtrudniej pokonać najlepszych, jednak takowych jest tam zdecydowanie najmniej. Kolejna odmiana to stary podkrzywy pięciokartowiec. Gdy pierwszy raz chwyciłem za rozdział Mike'a Caro w supersystemie i czytałem o niesamowicie dokładnych redach 5 card, myślałem, że Crazy Mark jest naprawdę crazy. Po latach gry na żywo mogę jednak stwierdzić, że perfekcyjne czytanie kart jest możliwe i daje niesamowitą satysfakcję, nieporównywalną z radością z rozbicia banku prawdopodobieństw. Jako gracz turniejowy ubolewam nad tak skromną ofertą niszową i małym zainteresowaniem turniejami z niszy, co przekłada się na wielkość puli. Jeśli dobrze czujesz się więc w turniejach bądź solidnie czeszesz gierki Sit & Go, nie zachęcam do zmiany odmiany, bo można umrzeć z nudów grając turniej w 15 i czekając na następny gruby tydzień. Jeśli jednak nie jesteś Simonem, Olodionem ani Pyszałkiem i wijesz się gdzieś pomiędzy mikro i niskimi limitami cash holdem, warto zastanowić się nad pójściem drogą stadu czy lowballa. Szczególnie zachęcam do tego niespełnionych graczy fixed limit, którym zdarza się zwątpić. Na deser odmiana, której zakochał się każdy, kto rozegrał choć jedno świadome rozdanie. Odmiana, która zapewnia sinusoidę krążenia, eksplozję adrenaliny. Odmiana, którą z pewnością gra już całe twoje miasto. To oczywiście Two Boards, Crazy Banana with Three Jokers All in Preflop. W kręgach zawodowców wstyd przyznawać się do nieznajomości tego wspaniałego wariantu. Nie znacie zasad? Wstyd. Radzę szybko nadrobić zaległości, przeszukując nasze sierpniowe newsy. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że zachęciłem do mniej popularnych odmian choć jedną zbłąkaną duszyczkę. Wtedy sensu nabiera cały ten monolog. Pozdro. Ace Best Team. Best Team.
Witam, z tej strony Torek dla Poker Strategy. Dziś moim i waszym gościem będzie nasz trener No Limit Hold'em Full Ring, Jac. Witaj, Jacku.
Cześć wszystkim.
Wywiad to dla ciebie nie pierwszyzna. Pamiętam, że udzieliłeś już wielu wywiadów w swoim życiu, nie tylko na scenie pokerowej. Lubisz to robić?
Tak, zaspokaja to moje żądne ego. Po prostu, jeśli nie udzielę wywiadu raz na 2 miesiące, to jestem załamany.
Rozumiem. Pamiętam, że kilka lat temu zapytałem cię o twoją karierę pokerową, ale przez ten czas sytuacja oczywiście mogła ulec zmianie, więc może opowiesz nam o przebijaniu się przez limity?
Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że zacząłem grać w momencie, kiedy na scenie quake'owej zrobiła się recesja i mało było lig, mało było klanów i poszukiwałem po prostu jakiegoś zastępnika, sposobu na współzawodnictwo. No i okazało się, że tam kolega jest zorientowany, że na Poker Strategy można dostać za darmo $50. No i od tego się zaczęło. Początki były na shorcie, na NL10. Potem postanowiłem zająć się strategią Big Stack Strategy po miesiącu. No i tak od NL2 wspinałem się do NL100 jakieś w pół roku, a potem już na wyższe stawki, zmieniając roomy, wykorzystując bonusy, udawało mi się w miarę szybko pokonywać limity. No i tam po roku z groszami udomówiłem się na NL400. W tym roku w czerwcu chciałem wchodzić na NL1000, ale niestety spora część mojego rola na FTP została zamrożona i trochę to zostało odroczone. Mam nadzieję, że sytuacja rozwiąże się przed końcem roku.
No właśnie, jak poradziłeś sobie z zawieszeniem działalności Full Tilt Poker? Gdzie teraz grasz? Czy musiałeś odbudować bankroll od początku, czy miałeś tam jakieś zapasy, rezerwy?
Powiedzmy w ten sposób, że część rola na FTP została, jest to powiedzmy 1/3. Nie zmuszało mnie to do schodzenia na niższe stawki, ale trochę mnie to zabolało. Gram teraz NL400 i 600 na PokerStars. Dynamika jest troszeczkę inna, jest dużo regów, dla których jedynym celem jest wyrobienie supernowej. Trzeba się tam po prostu odnaleźć i umieć dostosować do takiego panującego tam game flowu, który jest dosyć orientalny, ale oczywiście można wygrywać, trafiają się fisze, trafiają się słabe regi, więc da się z tego żyć.
Rozwijasz się również jako trener, prowadzisz treningi, nagrywasz filmy szkoleniowe, oceniasz rozdania, nadzorujesz też pracę sędziów No Limit Hold'em. Jak znajdujesz czas na te wszystkie obowiązki i które z nich najbardziej lubisz?
Staram się ogarnąć wszystkie te rzeczy i nie wymaga to aż takiego dużego czasu, jakby się mogło wydawać. Ocena rozdań to jest jedno, ale ostatnio w wakacje trafi się zmniejszył też przez fakt, że czarny piątek i blokada roli na FTP, trochę ludzi straciło rol, więc trafik w dziale oceny rozdań się zmniejszył. Jeśli chodzi o filmy, to są jakieś 3, max 4 produkcje miesięcznie, więc poświęcenie na to czasu też nie zajmuje mi dużo. Overall myślę, że to wychodzi godzina, półtorej godziny dziennie, codziennie jakieś tam różnych prac związanych z Poker Strategy, czy tam z kimś porozmawiać, coś wyjaśnić, czy tam właśnie ocenić rozdanie, czy coś nagrać. Wiadomo, czasem jest tak, że w jednym dniu jest więcej roboty, czasem mniej, ale nie zajmuje mi to dużo czasu i potrafię to godzić, daje mi to dużo frajdy i współpraca z ludźmi to jest bardzo wartościowa rzecz.
A przygotowujesz się jakoś do treningów, które prowadzisz?
Tak, przygotowuję tematy, jakie chcę poruszać na treningu live game. To było dotychczas, bo teraz od września forma treningu się zmienia. Miesiąc jest podzielony na 4 bloki, 4 tygodnie i w każdym z tych bloków zajmujemy się innym tematem i wygląda to w tej chwili w ten sposób, że pierwszy tydzień to jest live game, drugi tydzień to jest switch session z jakimś użytkownikiem. W najbliższą środę będę prowadził właśnie taki switch i ludzie będą mogli sobie podejrzeć. Trzeci blok to będą oceny rozdań, po prostu będziemy omawiać na żywo najciekawsze rozdania podesłane przez użytkowników, wrzucone w odpowiednie miejsce na forum. A czwarty to będzie taki blok teoretyczny i też podsumowujący to, co się działo w tym miesiącu. Omawianie, jak grać na przykład z konektorami, jak grać AK, jak zachowywać na restile i tak dalej, i tak dalej. I to będzie taka rozmowa na temat tego, co najwięcej sprawia problemów danym graczom i jakie tematy chcą omówić i w czym chcą się polepszyć. Tak więc do każdego z tych bloków trzeba się przygotować w inny sposób, ale też polepsza to moje rozumienie gry potem i też jakieś moje umiejętności dydaktyczne, więc robię to bardzo chętnie.
No właśnie, jak się podobają te innowacje, które teraz wchodzą w treningach, nie tylko twoich, ale wielu trenerów na Poker Strategy? Jak myślisz, jaka będzie reakcja użytkowników na to?
Myślę, że użytkownicy będą zadowoleni. 4 razy live game wiało trochę monotonią i mogli być niezadowoleni, zwłaszcza jeśli na trening odbywał się na jakimś pokerumie, który albo obciąża mocno komputer i ludzi ze słabszymi sprzętami, na przykład na OnGame czy na iPokerze, mają problemy z dużą ilością stołów, bo zaczyna im lagować, albo na przykład muszą mieć założone konto. To są jakieś takie dyskomforty, które ich irytują, ale to, najważniejsza jest ta różnorodność, która po prostu pomaga spojrzeć na pokera z różnych aspektów, nie tylko wałkować cały czas live game i omawiać rozdania, gdzie czasem na full ringach się niewiele dzieje, nawet na 6 stołach, jak jest card dead. A teraz będziemy mogli popatrzeć, jak gra jakiś po prostu użytkownik Poker Strategy, dla którego tam powiedzmy NL50 to jest bazowy limit i ja jakoś z nim rozmawiam i go coachuję. Omówić rozdania dogłębniej w taki sposób, że jest wymiana od razu informacji w momencie, kiedy ktoś wrzuca rękę na forum do oceny, to ta konwersacja jest wolna. Ja napiszę posta, on za pół dnia odpisze, ja na drugi dzień znowu i 24 godziny jest w zasadzie wymiana informacji, a tutaj na żywo wszystko można omówić i szybko zadawać pytania i szybko rozwiewać różne wątpliwości, więc myślę, że to będzie atrakcyjne dla wielu użytkowników i im to pomoże. No i teoria, która nie była omawiana i na pewno jest u każdego dużo do poprawy, niezależnie na jakim poziomie gra.
A powiedz mi, biorąc wszystkie te formy szkoleniowe, których trenujesz naszych graczy, która według ciebie jest najskuteczniejsza? Czy to jest indywidualne podejście, czy według ciebie któraś z tych form góruje nad pozostałymi?
Powiem tak, ja szkoląc się ze wszystkich rzeczy, uszeregowałbym to w takiej kolejności. Mnie najbardziej dawał private coaching, które brałem, na przykład u Ninjaya. To są najbardziej wartościowe rzeczy. Potem filmy instruktażowe i potem ocena rozdań i jakieś tam po prostu rozmowy z innymi pokerzystami w dziale strategia i tak dalej. To są w moim przypadku, aczkolwiek biorę poprawkę na to, że u kogoś innego to może wyglądać inaczej.
Dobra, przejdźmy do wakacji, które dla niektórych się skończyły, dla niektórych jeszcze chwilę potrwają. A jak ty spędziłeś swoje wakacje?
Udało mi się zaliczyć kilka przyjemnych wyjazdów, nie za długich. W czerwcu byłem na 5 dni w Pradze. Udało mi się zwiedzić najważniejsze dzielnice miasta. Pogoda dopisała, ani jednego dnia nie padało. Komunikacja jest super, zwiedzanie jest... Miasto jest po prostu świetne pod względem zabytków, ogrodów, restauracji, wszystkiego, klimatu. Naprawdę polecam każdemu, kto jeszcze nie był. Potem wróciłem na 5 dni do domu i z kolei pojechałem nad morze. Tam też był upswing, bo 2 dni padało tylko do 12 i pogoda była, można było się i wyczyć na plaży i połazić gdzieś i pojeździć na rowerze. Tak więc jestem bardzo zadowolony, a też nie pojechałem do jakiejś dużej miejscowości, gdzie po prostu zagęszczenie turystów na plaży jest ogromne. No, udało mi się być w okolicach Pobierowa i tam naprawdę było dużo wolnego miejsca i człowiek nie czuł się przytłoczony, tak jak na przykład w Sopocie na zlocie Poker Strategy, gdzie po prostu na głównym deptaku nie szło wcisnąć palca, nawet o 4 nad ranem było tyle ludzi, że byłem w ogromnym szoku. No właśnie, wyprzedziłem trochę do przodu. Byłem potem na zlocie Poker Strategy w Sobocie. W Sopocie też super wyjazd, pomimo tego, że dużo kilometrów i to jeszcze na dodatek pociągiem. Niektórzy, którzy byli na zjeździe, też słyszeli, jakie miałem fajne przypały w pociągu z współpasażerami, ale może nie będę tutaj o tym opowiadał. Super wyjazd, super ludzie i cieszę się, że udało się pojechać wcześniej, bo był czas, żeby spędzić po prostu spokojnie na kawie, czy gdzieś na obiedzie, czy jakiś wieczór ze wszystkimi pogadać na spokojnie, a nie tak jak na przykład miało to miejsce we Wrocławiu i w Krakowie, że przyjeżdża się na 18 i kolacja trwa, impreza trwa i to wszystko mija szybko jak w teledysku i nie ma czasu, żeby po prostu sobie na spokojnie usiąść i porozmawiać z niektórymi ludźmi, a środowisko Poker Strategy jest nasycone super ludźmi i cieszę się, że mogłem znaleźć czas, żeby pogadać z większością osób, z którymi chciałem. Potem jeszcze udało mi się wyjechać na 5 dni na Mazury ze starymi ludźmi z Quake'a, z towarzystwem, z którym już nie gram, ale z którym utrzymuję kontakt. No i teraz jeszcze na październik planuję odwiedzić naszych kochanych odminów na Gibraltarze. Mam już kupione bilety na 3 października.
No dobra, wróćmy do zlotu, bo to jest najciekawsze. Na początek zapytam cię, o co chodzi z tym łamaniem nóg?
Sytuacja wyglądała w ten sposób, że kolega Bombel i Kusypal zarezerwowali sobie nocleg u jakiegoś prywatnego gościa, który po prostu oferował na stronie bodajże trójmiasto.pl 5 noclegów, 5 domów. No i tam zapłacili mu zaliczkę, przyjeżdżają na miejsce i okazuje się, że takiego adresu w ogóle nie ma. Był tam numery budynków 8A, 8B, 8C i się kończył, a oni mieli być w 8M, który po prostu nie istniał. Numer telefonu przestał odbierać i tak dalej. No i chłopaki się wkurzyli, chcieli pójść na policję i po prostu rozwiązać tą sprawę, bo czuli się po prostu wystawieni do wiatru. No i stwierdziłem, że to nie ma sensu na policję czy coś takiego i Najlepiej będzie zdobyć jego dane osobowe i po prostu dać mu nauczkę i połamać mu nogi. Oczywiście powiedziałem to wszystko pół żartem, pół serio, ale jako, że już towarzystwo było mocno rozweselone, to wszyscy to podłapali i do końca zlotu było, że jak ktoś coś zrobi nie tak, to potem ja złamię nogi.
No dokładnie, miałem takie zagrożenie życia. No właśnie, byłeś na zlecie w Poznaniu. Gdzie strzelaliśmy do siebie... Nie, przepraszam, nie byłeś w Poznaniu.
Nie, byłem
we Wrocławiu, tak, gdzie strzelaliśmy do siebie laserami. Tak. Poznań odpuściłeś. A w Sopocie, gdzie był paintball, znowu się pojawiłeś. Czyli przyjeżdżasz na zloty, gdzie możesz postrzelać do innych użytkowników Poker Strategy.
Tak, po prostu muszę w ten sposób wyładowywać swoje ogromne pokłady agresji. Nie, po prostu jeśli chodzi o zlot w Poznaniu, to nie mogłem przyjechać ze względu na to, że miałem dużo zajęć na uczelni, zaliczenia, kolokwia. Jeśli tego bym wtedy w ten weekend nie ogarnął, to miałbym strasznie dużo zaległości, a też nie chciałem tego zaniedbywać.
Już o atmosferze powiedziałeś, natomiast jak ci się podobał paintball? Odszedłeś w końcu z pucharem, znalazłeś specjalne miejsce w swoim domu na niego?
Jeśli chodzi o puchar, to było ten sposób, że po prostu moja drużyna wygrała, to nie jest tak, że ja coś tam...
Znaczy drugie miejsce zajęliśmy.
Tak, zajęliśmy, ta drużyna, w której zresztą też byłeś, zajęła drugie miejsce, no i nie wiem, Joker i chyba Kasia stwierdzili, że jestem kapitanem drużyny. Jeśli chodzi o samą koncepcję zabawy, to jest super, aczkolwiek mam takie trochę zastrzeżenia organizacyjno-techniczne co do na przykład masek, które były zaniedbane i nie wiem, jakiś sposób organizacji tego był, pozostawił trochę do życzenia. Nie była zadbana higiena, po prostu jak się otrzymywało maskę jakąś, z której się lało, przepocona, zaparowana, porysowana. Zresztą te maski były już tak właśnie porysowane, że dawno powinny zostać wymienione. No i sprzęt był taki podstawowy, standardowe lufy 8-calowe zapewniają straszny rozrzut, po prostu czasem jak trochę wiatr zawieje, to się strzela jak z obrzyna, kule lecą lobem, więc jakieś dłuższe lufki 13-12-calowe tutaj gwarantowałyby znacznie lepszą zabawę i wydaje mi się, że to nie jest jakiś duży koszt dla organizatora, duża inwestycja, po prostu wymienić standardowe lufy w markerach, a wtedy naprawdę byłaby to gra strategiczna, a nie po prostu wystrzelę 30 kul, może jedną dostanie. Ale fan po prostu rekompensował to wszystko i myślę, że overall na duży plus cały paintball, cała zabawa i cieszę się, że Poker Strategy wpadł na taki pomysł, żeby w ten sposób zorganizować nam niedzielę.
I w ten zgrabny sposób strzelania przechodzimy do twojej dawnej pasji, jaką był e-sport, a konkretniej grałeś w Quake'a. Opowiedz nam nieco o swojej karierze w Quake'a.
Kariera to zdecydowanie zbyt duże słowo, ale poświęciłem tej grze dużo czasu, zaczynając w drugiej klasie liceum i przez pierwsze 2 lata studiów. To był mój taki najbardziej aktywny okres. Specjalizowałem się w sumie w graniu TDM-ów, czyli Trip Team Deathmatch 4x4. Grałem w różnych klanach, w różnych ligach i tak dalej, z lepszymi i gorszymi skutkami. W sumie moje takie najlepsze momenty to było dołączenie do grupy, do klanu Hooligans i pojechanie na imprezę lanową do Czech i tam udało nam się wygrać cały turniej. Przyjechały dwie bardzo mocne drużyny z zagranicy, tam najsilniejsza drużyna z Czech, Satan's Proxys i jeszcze jacyś Węgrzy, już nie pamiętam jak się nazywali, ale pamiętam, że wyniki były typu 240 do 250 i do ostatnich sekund było ogromne ciśnienie i udawało się to po prostu, przy ogromny trud trzeba było włożyć, żeby ich pokonać. No i wcześniej jeszcze grałem w reprezentacji Polski, gdzie zajęliśmy 5/6 miejsce i zostaliśmy wyeliminowani tam w tym momencie w playoffach przez Szwedów, którzy zajęli pierwsze, więc żadna ujma na honorze to nie była i też jestem zadowolony z tego występu. W tym momencie już nie gram i jeśli spędzam czas przy rozgrywce elektronicznej, to są to gry single player. Ostatnio od piątku 20 któregoś tam. Od razu poszedłem do Empiku kupić w dniu premiery nowego Deus Exa i tłukłem go po 7 godzin dziennie. Gierka jest po prostu rewelacyjna. I w tym momencie, jeśli mam grać, to skupiam się na aspekcie fabularnym. Wybieram gry, które mają duży świat, duże możliwości i po prostu ich aspekt, jaki jest z opowiadania historii i jak to bardzo wciąga, to teraz mnie to najbardziej interesuje.
Za czasów, kiedy graliśmy, bo ja też wywodzę się ze świata e-sportowego, wydawało się, że e-sport w przyszłości będzie osiągał coraz większe wpływy i będzie traktowany na równi w prawdziwym sporcie. Przynajmniej takie były zamierzenia. Z tego, co jednego ostatnio się orientowałem, to e-sport przeżywa straszny regres i z wielkich turniejów lanowych powraca się znowu do małych lanów w kafejkach lokalnych. Jaka według Ciebie jest tego przyczyna i czy widzisz szansę dla e-sportu?
Wiesz co, nie jestem aż tak dobrze zaznajomiony z tym tematem, żeby wnikliwie określić, jaka jest tego przyczyna. Wydaje mi się, że jest tego kilka, że nie ma prostej odpowiedzi. A winni są ci, a ci. To, co ja zauważyłem, obserwując scenę gamingową i oglądając jakieś i filmy dokumentalne, i relacje i tak dalej, to fakt, że gracze są bardzo młodzi i niedojrzali, jeśli chodzi o finanse, ekonomię i tak dalej, i dają się po prostu wykorzystywać ich sponsorom. Dostają, powiedzmy, jakieś 200-300 dolarów wypłaty miesięcznie za to, że tłuką jakąś grę po 15 godzin dziennie. To są po prostu psie pieniądze za to, jak ciężką pracę wkładają w szlifowanie własnego skilla, jak dużo czasu w swoim młodym życiu poświęcają na grę komputerową. Myślę, że jedyną enklawą na świecie, gdzie ludzie dostają przyzwoite pieniądze, to jest Korea Południowa i po prostu StarCraft tam jest całkowicie opłacany. Cała reszta świata pod tym względem kuleje. Ciężko też zarobić dużo pieniędzy na gamingu z punktu widzenia sponsora, bo oferując jakieś produkty typu myszki, słuchawki i podkładki, które są wyspecjalizowane tylko dla wąskiego grona graczy, dla hardkorowców, którzy dużo klikają i tak dalej i są w stanie wydać więcej pieniędzy na ten sprzęt. Nasz target jest strasznie ograniczony i takie firmy nie są w stanie dużo wyłożyć pieniędzy na jakieś imprezy lanowe, zasponsorować, bo wiedzą, że im się to nie zwróci, więc jest to hamowane. Plus wiele gier jest nieprzystępnych do oglądania dla takiego szarego człowieka. Wydaje mi się, że najbardziej takie gry łatwe do oglądania, kiedy nie znamy kompletnie samej gry, nie wiemy, o co chodzi, ale widząc możemy się domyśleć, to jest chyba Counter-Strike, bo po prostu widzimy terrorystów, antyterrorystów i jest to takie intuicyjne, że jedni podkładają bombę i tak dalej. Ale w takim StarCraftie to podejrzewam, że taki człowiek z ulicy kompletnie nie wie, o co chodzi. Dla niego Zergling, a Supply the Pot, to w ogóle nic mu to nie mówi i dla niego to może być dokładnie to samo. W Quake'u to jest już bardziej intuicyjne, bo są zbroje, które sugerują po prostu jakieś wzmocnienie i Megas, który też jakoś tak wizualnie pokazuje, że jest to jakieś wsparcie dla zdrowia. No i ludzie walczą, wyciągają bronię i tak dalej. Myślę, że jeszcze FIFA jest oczywiście taką grą, gdzie wszyscy kumają, o co chodzi. Z jakimiś grami typu Dota to też może być problem i fakt, że te gry ciężko się ogląda, jeśli nie zna się dynamiki zasad, może odstraszać wielu takich casualowych oglądaczy, którzy też powinni być w tym świecie. I przez to, że ich nie ma, świat jest mały i wygląda to, jak wygląda.
A powiedz mi, czy według Ciebie osoby, które przychodzą z e-sportu, które przychodziły, bo teraz już jest tego mniej, już ten świat wygląda trochę inaczej, czy te osoby, które wcześniej profesjonalnie zajmowały się e-sportem, znaczy w miarę profesjonalnie, miały jakąś przewagę nad osobami takimi zwykłymi, którzy zaczynali swoją przygodę z internetem od pokera, powiedzmy?
Tak, wydaje mi się, że masę jakichś taktyk i sposobów zachowań i metodologii uczenia się wynosimy ze sportu. Przede wszystkim jesteśmy nastawieni na to, że to jest ciężka praca i świat, gdzie ludzie bardzo silnie współzawodniczą i rywalizują. To nie jest jakaś piaskownica, tylko po prostu środowisko ludzi ambitnych, którzy mają parcie na sukces. I żeby się wśród takich ludzi odnaleźć, no to trzeba się trochę wysilić i trzeba dużo dużo energii poświęcić na to, żeby stawać się lepszym. I po prostu nastawienie na to, że nic nie przychodzi łatwo, już dużo daje, bo dużo ludzi przychodzących, że tak powiem, zielonych z pokera, może im się wydaje, że to jest easy money i oni tu będą kozaczyć, bo nie wiem, grali miesiąc na giełdzie papierów wartościowych, zrobili 50% do przodu i czują, że mają god mode w życiu i tak dalej, i tak dalej. A po prostu e-sport uczy jakieś tam pokory i ona pozwala wyfiltrować takie mniemania i takie iluzje.
Na sam koniec zapytam Cię jeszcze o Twój wolny czas, o ile takiego posiadasz, co w tym czasie robisz, jakie jest Twoje hobby?
Przez ostatni czas, czyli w wakacje, powiedzmy maj, czerwiec, to starałem się poświęcać zarówno na sport, jak i na jakieś tam rozrywki typu kino, książka. Jeśli chodzi o sport, to wspinaczka, rower. Teraz jak zacznie się okres zimowy, to będę jeździł na snowboardzie. W zeszłym roku kupiłem deskę. Mam nadzieję, że uda się jakiś wyjazd w Alpy, o którym mówiliśmy na zlocie Poker Strategy, tak powoli z chłopakami, że w sumie można by wyjechać gdzieś właśnie na deskę do Austrii czy do Włoch. Mam nadzieję, że taki trip uda się zorganizować. Jeśli chodzi o jakieś rozrywki kulturalne, no to też dużo ostatnio gram na komputerze właśnie w Deus Exa, Portal 2 ostatnio grałem i też jestem bardzo zadowolony. Sprawiłem sobie konsolę PlayStation 3 i czasem pogrywam w Guitar Hero, w Uncharted czy w Mortal Kombat. Też lubię tego typu rozrywkę. No a jeśli chodzi o książki, to na przemian miksuję jakieś rzeczy czy związane z science fiction. Ostatnio jak łykam klasykę Neuromancer Williama Gibsona, który dostał Hugo i Nebulę, ale też jakieś rzeczy takie popularno-naukowe. Sprawiłem sobie teraz obsesję liczb pierwszych, taka książka o hipotezie Riemanna, takim największym problemie w matematyce. Może uda się to jeszcze jakoś do pokera odnieść, to będzie super, ale ten sama książka jest ponoć bardzo ciekawa, jeszcze jej nie zacząłem czytać. No jakieś tam rzeczy związane z filozofią też staram się czytać. Ostatnio ruszyłem filozofię wschodu, bo jest dosyć ciekawa i mocno oderwana od tego, co serwuje nam kultura europejska. Jeśli chodzi o filmy, to cały czas na bieżąco wszystko co wychodzi, to za dużo by było wymieniania. No mniej więcej tak wygląda mój czas wolny.
No to trochę go masz jednak.
No kwestia organizacji.
No nic, dziękuję Ci za rozmowę. Moim i Waszym gościem był Jacek, trener No Limit Hold'em Poker Strategy.
Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Dzięki za uwagę. Cześć.
Na razie.